Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Rząd wkrótce zajmie się nowelizacją ustawy o komornikach, zapowiedziała premier Beata Szydło. Poinformowała, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przedłożył już gotowy projekt ustawy. Ma on trafić na posiedzenie rządu, a następnie w krótkim czasie zostanie uchwalony. Jak podkreśliła premier, uczciwi obywatele nie mogą bać się państwa. Szefowa rządu powiedziała, że komornicy powinni rozwiązywać problemy, a nie przyczyniać się do ludzkich tragedii. Przypomniała tutaj przykład rolnika, któremu bezprawnie odebrano ciągnik.
Obywatele nie mogą bać się urzędników, obywatele nie mogą czuć się w swoim państwie prześladowani. Ci wszyscy, którzy żyją uczciwie, którzy pracują uczciwie, muszą wiedzieć, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach, wtedy, kiedy mają problemy, kłopoty, państwo wyciąga ku nim rękę, a nie staje przeciwko nim. Ja zobowiązałam pana ministra Zbigniewa Ziobro do przygotowania takich zmian dotyczących właśnie przepisów i funkcjonowania komorników, działalności komorniczej, bo to jest nasze zobowiązanie wyborcze, ale to jest przede wszystkim wyraz sprawiedliwości społecznej.
Nowelizacja jest odpowiedzią na ogromne społeczne oczekiwania, mówił minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro.
Chcemy bowiem działać w myśl zasady, że to właśnie tam na miejscu, tam gdzie dochodzi do bezprawia, tam może strona pokrzywdzony znaleźć pomoc i wsparcie strony państwa, aby nie musiał sięgać aż do ministra sprawiedliwości, ale żeby wystarczyło zareagować do właściwego prezesa Sądu Rejonowego. Otóż prezes Sądu Rejonowego będzie mógł, dajemy mu takie uprawnienia, odsunąć od czynności komornika, jeśli stwierdzi nieprawidłowości, czyli rażące naruszenie przez niego prawa na okres 30 dni i będzie mógł, jeśli oceni, że są ku temu podstawy, wnioskować bezpośrednio do ministra sprawiedliwości o odwołanie komornika zajmowanego stanowiska.
Minister sprawiedliwości zapowiedział, że za kilka tygodni zostanie przedstawiona druga ustawa dotycząca kosztów związanych z działaniami komorników. W województwie świętokrzyskim wydano najwięcej decyzji o przyznaniu świadczenia 500+. To ponad 77%, powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Rząd podsumował pierwsze dwa miesiące funkcjonowania programu Rodzina 500+. Wśród województw, które mają odsetek wydanych decyzji w stosunku do złożonych wniosków ponad 70%, są m.in. lubuskie, zachodniopomorskie i podlaskie. Gorzej wypadły województwa śląskie, małopolskie, mazowieckie i dolnośląskie. Program działa dobrze i przynosi efekty, zapewnia minister Elżbieta Rafalska.
Na koniec maja zostało wydanych 1 600 000 decyzji. Wypłacono ponad 4,5 miliona świadczeń na kwotę ponad 2 miliardów 230 milionów złotych. Ponieważ świadczenie jest wypłacane również rodzinom zastępczym, te dodatki wychowawcze są wypłacane przez powiaty. Złożono 46 tysięcy wniosków uprawnionych. W 100% jest 49 tysięcy, a więc tu ilość złożonych wniosków jest niemalże 100%.
O tym, że nie zabraknie środków finansowych na realizację programu, zapewnił minister Henryk Kowalczyk.
Widać bardzo wyraźnie z realizacji tych dochodów podatkowych, że wydatki są absolutnie niezagrożone. Cała kwota wydatków z tytułu programu 500+ została zaplanowana w budżecie na poziomie ponad 16 miliardów złotych, ale oprócz tego jest kwota 1,7 miliarda jako rezerwa, bo trudno w tej chwili ocenić, ile tak naprawdę tych wniosków będzie, więc ta rezerwa na pewno wystarczy, jeśli tych wniosków byłoby trochę więcej niż wstępnie zostało to obliczone.
Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci. W przypadku rodzin mniej zamożnych także na pierwsze. Świadczenia wypłacają samorządy. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przedstawił w poniedziałek w Pruszkowie założenia tzw. Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy będzie mógł nanieść na mapę swoje uwagi dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Minister Błaszczak powiedział, że pozwoli to na bardziej skuteczną pracę policji.
Te uwagi pozwolą policji na odpowiednie dostosowanie sił i środków do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Ważne jest również to, żebyśmy wspólnie wzięli odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, żeby nie lekceważyć żadnych sygnałów, żeby nie ignorować żadnych przypadków wtedy, kiedy stwierdzamy, że może dojść do złamania prawa.
Podobna mapa zagrożeń powstała w Warszawie, gdy prezydentem miasta był Lech Kaczyński. Szef MSWiA przypomniał, że przywracane są posterunki policji, które zostały zlikwidowane podczas rządów koalicji PO-PSL. Zapowiedział, że za tydzień zostanie zaprezentowany projekt dotyczący pracy dzielnicowych. Rząd chce polepszyć ściągalność abonamentu, powiedział w Polskim Radiu wiceminister kultury, pełnomocnik rządu do spraw reformy mediów publicznych Krzysztof Czabański. Obecnie bardzo duży procent społeczeństwa lekceważy sobie obowiązek jego opłacania, a to łamanie prawa, dodał. Do czasu przyjęcia tzw. dużej ustawy medialnej obowiązuje opłata abonamentowa, której mechanizm pobierania będzie uszczelniany, mówił wiceminister Krzysztof Czabański.
Nie chcę w tej chwili mówić o szczegółach, bo nad tym pracują eksperci. Będzie polegało na tym, że będziemy dążyli do tego, żeby ta opłata abonamentowa rzeczywiście była powszechna, to znaczy wszyscy, którzy korzystają z telewizji, bo na gruncie ustawy abonamentowej to jest warunek płacenia, to żeby rzeczywiście uiszczali te 22,70, czyli stawkę, która obecnie obowiązuje.
Duża ustawa o mediach narodowych zakłada wprowadzenie tak zwanej opłaty audiowizualnej w wysokości 15 zł, pobieranej razem z rachunkami za prąd. Rząd zdecydował się przeprowadzić projekt tak zwanej dużej ustawy medialnej przez proces notyfikacji w Komisji Europejskiej, a to spowoduje, że nie będzie na pewno obowiązywać od 1 lipca. Obecnie w parlamencie procedowana jest tak zwana ustawa pomostowa dotycząca mediów narodowych. Projekt ustawy pomostowej zakłada m.in., że Rada Mediów Narodowych ma powoływać zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Polityk Platformy Obywatelskiej Michał Jaros przeszedł do Nowoczesnej, poinformował o tym poseł Adam Szłapka. Informację o transferze potwierdził poseł Jaros. Powiedział, że choć przez wiele lat był zaangażowany w projekt polityczny, dziś stracił trochę nadzieję na wspólne, drużynowe, pozytywne działanie. Doktor Michał Kuś, politolog, powiedział, że dziś cała opozycja ma problem i nie chodzi tylko o pojedyncze transfery polityków.
Dlatego, że w opozycji widać ogromny kryzys przywództwa. Tutaj jeden z publicystów trafnie określił sytuację opozycji jako sytuację troszeczkę kurczaka, któremu ucięto głowę i który sobie biega po podwórku, nie zdając sobie sprawy, że tej głowy już nie ma. Odejście z Platformy do Nowoczesnej to jest być może z punktu widzenia pojedynczych posłów jakaś strategia na przetrwanie, na przedłużenie swojego życia politycznego.
W efekcie przejścia posła Platformy Obywatelskiej klub Nowoczesnej liczy 30 posłów. Prezydent Andrzej Duda obserwował w poniedziałek międzynarodowe ćwiczenia Anakonda 16 w Drawsku Pomorskim i Chełmnie. Najpierw prezydent Polski obejrzał pokaz połączonego ognia artylerii, lotnictwa oraz spotkał się z żołnierzami. Potem zwierzchnik Sił Zbrojnych RP przyglądał się budowie przeprawy promowej oraz mostu amfibijnego na Wiśle. Ćwiczenia te pokazują gotowość do kolektywnej obrony naszego terytorium, ale również obszarów państw NATO, mówił prezydent Duda.
To są ćwiczenia, które odpowiadają na wyzwania współczesnych czasów, na tą architekturę bezpieczeństwa, która dzisiaj jest w Europie. Temu one mają służyć, pokazaniu jedności sojuszniczej, pokazaniu współdziałania, doskonaleniu wzajemnej współpracy oddziałów i koordynacji tych działań. Byłem dzisiaj na poligonie Drawskim, również oglądałem ćwiczenia wojsk sojuszniczych, gdzie odbywało się strzelanie. Niezwykle ciekawe, bardzo sprawnie przeprowadzone. Co chcę podkreślić, już ta niedługa kooperacja, bo przecież te wspólne zajęcia, ćwiczenia trwają dopiero od tygodnia, pokazuje, w jak doskonały sposób wojska potrafią ze sobą konkurować.
Anakonda 16 jest 6. edycją ćwiczenia, w którym uczestniczy 19 państw członkowskich NATO i 5 państw Partnerstwa dla Pokoju. W 4 komponentach, lądowym, powietrznym, morskim i wojsk specjalnych, ćwiczy około 31 tysięcy żołnierzy, w tym 12 tysięcy z Polski. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potwierdził, że sojusz planuje wzmocnić swą wschodnią flankę poprzez rotacyjną obecność 4 batalionów w krajach bałtyckich i w Polsce. Ostateczne decyzje mają zapaść na szczycie NATO w Warszawie.
W ciągu najbliższych 2 dni ministrowie obrony krajów należących do Paktu Północnoatlantyckiego utorują drogę decyzjom, które mają zapaść podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie. Sekretarz generalny zapowiada wzmocnienie polityki odstraszania i obrony w ramach sojuszu wobec zagrożeń płynących z jakiegokolwiek kierunku. Jens Stoltenberg przypomniał, że w lutym przedstawiciele państw NATO zgodzili się wzmocnić swoją obecność we wschodniej części sojuszu.
We are now discussing the size, the scope.
Obecnie dyskutujemy sprawę wielkości, zakresu i składu tych sił. Na podstawie wskazówek naszych wojskowych planistów uzgodnimy rotacyjne rozmieszczenie 4 silnych batalionów wielonarodowych w państwach bałtyckich i w Polsce. Wyślę to jasny sygnał, że NATO gotowe jest bronić każdego sojusznika. Mówił w Brukseli sekretarz generalny NATO. Stoltenberg poinformował też, że NATO potroiło wielkość swoich sił reagowania do 40 tysięcy oddziałów, a rok 2015 był pierwszym rokiem od wielu lat, kiedy to odnotowano niewielki wzrost w wydatkach na obronę. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Rodzina i przyjaciele pożegnali w poniedziałek świętej pamięci Marię Adamus, założycielkę i redaktor naczelną tygodnika Nasza Polska. Msza święta pogrzebowa sprawowana była w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Maria Adamus spoczęła na cmentarzu Brudnowskim. Niezłomna dziennikarka odeszła nagle, opowiadając w domu dziennikarza w Warszawie o szykanach ze strony władz stolicy podczas 20 lat wydawania tygodnika. Miała 84 lata. Doktor Hanna Karp, medioznawca, która miała okazję współpracować z redaktora Adamus, podkreśla, że była to osoba, której nie da się zastąpić.
Zawsze po wyjściu z redakcji wychodziłam podniesiona i rozmową, i smotkaniem, i podziwem, jak bardzo ta niezłomna naprawdę dziennikarka, redaktor trwa, czyli przy swoim planie, przy swojej pracy, jak bardzo też troszczy się o zespół redakcyjny, jak potrafi spojrzeć na każdego z osobna. I przyznam się, że z wielkim smutkiem naprawdę dowiedziałam się o śmierci pani Marii i myślę, że to jest jedna z takich osób, które w tej są niepowtarzalne i już w żaden sposób nie do zastąpienia.
Maria Adamus była córką Władysława Jedlińskiego, jednego z przywódców WiNu, skazanego na śmierć przez komunistów. Tygodnik Nasza Polska został założony przez Marię Adamus w 1995 roku. Było to pismo przedstawiające tematykę polityczno-społeczno-historyczną. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja, które przedstawiła Katarzyna.